profesorem Jerzym Hausnerem, przewodniczącym Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. W kuluarach tegoż kongresu odbywającego się w Krakowie będę rozmawiała na temat indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski w tym roku, w 2023. Panie profesorze, mieliśmy okazję rozmawiać przy pierwszej edycji indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski w zeszłym roku. W tym roku analizują Państwo dane z lat 2008-2022. W roku 2021 wiarygodność ekonomiczna Polski osłabła, a w 2022 osłabła jeszcze bardziej.
Dramatycznie.
Tak. Na 8 badanych obszarów, bo w tym roku badają Państwo 8 obszarów, Polska jest na minusie, jeśli chodzi o 4 takie główne obszary. Praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Raz. Dwa. Wiarygodność finansów publicznych. Najgorzej chyba jest ze stabilnością pieniądza i systemem finansów. No i respektowaniem zobowiązań międzynarodowych. Proszę powiedzieć, jaki to jest sygnał dla biznesu i dla inwestorów zagranicznych?
Znaczy, nasz indeks zapewne jest przyjmowany przez środowiska biznesowe, a ja mogę mówić na podstawie reakcji, ponieważ my zawsze zapraszamy do komentowania naszego raportu ludzi biznesu i to z liczących się poważnych firm. Więc miałem okazję wielokrotnie słuchać wypowiedzi na ich temat. On jest przyjmowany jako raport, który rzetelnie oddaje sytuację. Więc ja sądzę, że dla przede wszystkim tych, którzy w Polsce działają gospodarczo, to nie jest żadne zaskoczenie. Mogę powiedzieć, że to poszerza pole widzenia, daje głębsze uzasadnienie. Natomiast oczywiście dla biznesu liczy się to, że oni odczuwają obniżenie wiarygodności ekonomicznej państwa w bardzo różny sposób, bo w szczególności przecież drugą stroną tej niskiej wiarygodności jest niepewność, a w warunkach niepewności przedsiębiorstwa wstrzymują się z inwestowaniem. Więc my widzimy nie tylko to, że biznes to przyjmuje analitycznie, ale że biznes w odpowiedni sposób zachowuje się, licząc się, biorąc pod uwagę obniżoną wiarygodność ekonomiczną. Generalna zasada jest taka: niska wiarygodność ekonomiczna, wysokie ryzyko gospodarcze, wysokie koszty. A w związku z tym to osłabia motywację do działalności gospodarczej, podnosi koszty i obniża efektywność.
Czy są jakieś obszary, w których Polska radzi sobie dobrze?
Tak, jest taki obszar. To jest rynek pracy i bezpieczeństwo pracy, gdzie rzeczywiście te wskaźniki trzeba odczytywać jako dobrze. Takie oczywiste, nieintuicyjne przejawy to jest to, że mamy niski poziom bezrobocia, że mamy generalnie sytuację, w którym już w tej chwili zresztą wzrost wynagrodzeń wyprzedza wzrost inflacji. Problemem natomiast związanych z rynkiem pracy jest relacja pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a wzrostem wydajności pracy, ale to jest rzecz, która musi być kształtowana na warunkach rynkowych. Państwo nie powinno się do tego mieszać. Więc jeśli my w tym obszarze widzimy jakieś słabości, to widzimy bardziej w zakresie kształtowania kompetencji, rozwijania kompetencji i przyszłości rynku pracy niż bieżącego funkcjonowania.
Badali Państwo w tym roku kraje Grupy Wyszehradzkiej, Polska, Czechy, Słowację i Węgry. I wszędzie mamy w zasadzie do czynienia z obniżeniem tej wiarygodności en gros, ale oś podziału przebiega w taki sposób, że z jednej strony mamy Polskę i Węgry, a z drugiej strony mamy Czechy i Słowację. Czy mógłby Pan odnieść się do tego podziału?
Tak. My postanowiliśmy po pierwszej edycji tego raportu, w której analizowaliśmy tylko dane dla Polski, wykonać dodatkowe ćwiczenie, w którym porównujemy te 4 kraje Grupy Wyszehradzkiej, traktowane często jako nasza grupa rówieśnicza. To pod względem rynków finansowych bardzo często traktowani jesteśmy jako jedna grupa, co nie znaczy, że rynki finansowe bagatelizują różnice i nie biorą pod uwagę pod uwagę sytuacji poszczególnych krajów. Tak nie jest, ale generalnie bardzo wyraźnie sentyment w stosunku do tej grupy krajów wpływa na sentyment do każdego z tych krajów. I to było bardzo ważne ćwiczenie, bo w ten sposób, gdy porównywaliśmy w tych 8 obszarach te 80 parę wskaźników, które my analizowaliśmy, i przecież my robimy dane od 2008-2022, to wyraźnie widzieliśmy, że porównawczo dla danych dla całej tej populacji Polska i Węgry wyglądały przez ten cały czas, mówię o latach od 2015, gorzej, choć nie było tak w przypadku Polski wcześniej. Wcześniej Polska była raczej liderem wiarygodności ekonomicznej. Natomiast coś niekorzystnego się zmieniło w tych latach po roku 2015. Początkowo niewiele, potem coraz gorzej. A po drugie, że nawet jeśli obserwujemy, że w ogóle te kraje, także ze względu na konflikt wojenny, na wojnę, którą mamy za naszymi granicami, to jest blisko w ogóle całej tej grupy krajów, ale także ze względu na inne składowe, które rzutują na sytuację tej grupy krajów, że one tracą wiarygodność. Być może jest to przejściowe, mam nadzieję. Natomiast wyraźnie bardziej traci wiarygodność Polska i Węgry niż Słowacja i Czechy. I tutaj to pęknięcie się bardzo mocno zarysowało. I te słabości, które dotyczą nas, także dotyczą Węgier, może w mniejszym stopniu stabilności systemu finansowego, ale gdy chodzi o praworządność i realizację zobowiązań międzynarodowych, także finanse publiczne, to Węgry mają równie złe wskaźniki jak my.
No w indeksie Czechy wysforowały się na lidera, można powiedzieć.
Tak, ale też pamiętajmy, że przepraszam, to nie znaczy, że Czechy nie mają swoich problemów. Widać wyraźnie, że też przechodzą poważne problemy gospodarcze, ale jakby lepiej sobie z tym radzą. To znaczy, to jest to, co jest charakterystyczne dla kraju, który ma wyższą wiarygodność, że nawet jeśli wpada w kłopoty, to mając wyższą wiarygodność, lepiej sobie radzi. Bo zasada jest taka, że jeśli masz obniżoną wiarygodność, to jesteś bardziej narażony na zewnętrzne szoki.
Panie profesorze, w tym roku niejako wyabstrahowaliście Państwo obszar środowisko i klimat jako odrębny obszar. W zeszłorocznym indeksie był to element usług publicznych. Dlaczego taki krok?
Bo zwracano nam uwagę w tych analizach, że środowisko i klimat mają w tej chwili tak duże znaczenie dla kosztów działalności gospodarczej, dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, że powinniśmy to potraktować szerzej, odrębnie, nie tylko jako jedno z usług publicznych, ale jako jedno z kryteriów silnie rzutujące na możliwości prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej, i przyjęliśmy to, stąd osobny dział i znacznie większa bateria wskaźników, które dotyczą środowiska. Przy czym akurat w tym przypadku tutaj takich zasadniczych, dużych zmian, gdy chodzi o wiarygodność, nie ma, tak? To znaczy te kraje w tym zakresie zasadniczo swoją wiarygodność utrzymują. Trzeba pamiętać, że to jest też funkcja dyrektyw unijnych, zobowiązań unijnych, co nie znaczy, że problemów z ochroną środowiska nie ma. No a ponadto, jeśli te zmiany, które będą musiały się dokonywać wraz z kolejnymi programami Unii Europejskiej, które mówią o gospodarce coraz bardziej czystej, no to te wymogi będą rosnąć, więc te kraje także stają wobec kolejnych wyzwań. No, nawet jeśli to w tej chwili w składowach naszego indeksu, w wyniku naszego indeksu nie widać, to będzie to rzutowało w przyszłości. Dlatego nasze rekomendacje w tej dziedzinie są dużo bardziej prospektywne, bardziej zorientowane nie na działania bieżące, tylko na działanie długofalowe, strategiczne.
Na koniec chciałabym zapytać, bo ten opracowany raport zawiera takie kompleksowe rekomendacje ekspertów z różnych dziedzin, jak odbudować tę wiarygodność ekonomiczną. Oczywiście to nie jest pytanie na ostatnie kilka minut naszej rozmowy, ale jakie pan profesor ma pilne i ważne zalecenia dla nowego rządu?
Znaczy ja sądzę, że jest 5 takich rekomendacji, które warto od razu potraktować jako priorytetowe. W pewnym sensie ja widzę korespondencję pomiędzy tym, o czym w tej chwili koalicjanci tworzący rząd dyskutują, co nawet zapisali w umowie koalicyjnej, a tymi 5 takimi ważnymi od teraz rekomendacjami. Pierwsza z nich to usprawnienie działalności sądów. Chodzi o to, żebyśmy dyskutując o, nie wiem, KSR, Krajowej Radzie Sądownictwa, KRS, dyskutując o niezawisłości sądów, pamiętali, że to wszystko ma swoje odniesienia w innych dziedzinach, ale ważne jest to, żeby prowadziło do usprawnienia pracy sądów, tak? Te zmiany w sądownictwie, i to jest według mnie bardzo obciążające, w istocie rzeczy pogorszyły, a nie poprawiły sytuację. Tak więc deklarowano, że one mają temu służyć. Wyraźnie widać, że czemu innemu służyły. Druga to jest przejrzystość finansów publicznych. Jedna sprawa jest, jak przywracać równowagę w finansach publicznych. To nie jest sprawa prosta, ale przejrzystość finansów publicznych wydaje mi się być takim bardzo ważną i istotną rekomendacją. Staramy się też w tych rekomendacjach podkreślać te działania, które będą przywracały stabilność, i tutaj takim zaleceniem bardzo ważnym jest to, żeby porządek instytucjonalny nie tylko przywrócić, ale ukształtować w taki sposób, aby instytucje państwa, te, które są agendami i powinny być niezależne, były obsadzone przez ludzi, o których dają rękojmie niezależności i rękojmie profesjonalizmu. W związku z tym ja pomiędzy naszymi rekomendacjami a zapowiedziami, które w tej chwili są zgłaszane, na przykład jedna z takich rekomendacji to poprawa finansowania edukacji, bo w zakresie usług publicznych akurat kilka usług publicznych, w tym edukacja i zdrowie, źle wyglądają, ale tu chcę wyeksponować przede wszystkim takie znaczące poprawienie finansowania edukacji i zarówno wynagrodzeń nauczycielskich, jak i finansowania w ogóle bieżących wydatków edukacyjnych. Więc ja widzę tutaj korespondencję pomiędzy tym, co my proponujemy dla przywracania wiarygodności, a o czym się w tej chwili dyskutuje.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za rozmowę.
Kłaniam się, do widzenia.
Moim gościem był profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Gościliśmy profesora w studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Pulsu Biznesu.